491 milionów złotych. Taki majątek trzeba było mieć, by trafić w tym roku na listę 100 najbogatszych Polaków magazynu Forbes. Pierwsza trójka najbogatszych Polaków pozostaje od lat niezmienna. Prowadzi Sebastian i Dominika Kulczyk, którzy zgromadzili niemal 14 miliardów złotych. Na drugim miejscu jest Michał Sołowow, prawie 11,5 miliarda złotych. A na trzecim Zygmunt Solorz, który zgromadził nieco ponad 10 miliardów złotych. To najbogatsi Polacy. Dla wielu to ludzie wielcy. To ludzie, którym w życiu się powiodło, którym się bardzo udało. Wielkość często utożsamiana jest z pieniędzmi, z posiadaniem. Dla niektórych zdobycie jak największej ilości pieniędzy staje się życiowym celem. Robią wszystko, aby ich konto bankowe rosło. Robią tak, ponieważ wiadomo, kto ma kasę, ten ma władzę. Dla innych wielkość to sława, popularność. Być podziwianym przez innych, być idolem, imponować im, to dla niektórych cel, do którego usilnie zmierzają. I wystarczy oglądać programy typu Mam Talent czy Taniec z Gwiazdami, by zobaczyć, że to jest cel, do którego usilnie niektórzy zdążają. Jednak najczęściej wielkość kojarzy się ludziom z władzą, z rządzeniem, z panowaniem. Kto ma władzę, ten ma wielki wpływ. Najwyraźniej widać to w świecie polityki. Przywódcy tego świata to ci, którzy panują nad innymi, którzy decydują o życiu państw, czy nawet całego świata, którzy rozkazują innym. A więc być popularnym, podziwianym, być wielkim, to cel, do którego zmierza naprawdę wielu. I może nigdy nie znajdziemy się na liście 100 najbogatszych Polaków magazynu Forbes. I może nikt z nas nie stanie się popularnym i podziwianym idolem, czy wielkim politykiem posiadającym wielką władzę. Ale każdy z nas, naprawdę każdy z nas ma swoje wyobrażenie wielkości, ma swoje wyobrażenie na temat, czym jest wielkość. Bo po prostu chcemy w życiu coś znaczyć. Chcemy, żeby się liczono z naszym zdaniem. Lubimy, gdy słuchają nas dzieci. Lubimy, gdy słuchają nas inni. Słuchają i wykonują nasze polecenia. O wielkości również myśleli uczniowie Jezusa Chrystusa. I nie tylko myśleli, ale co jakiś czas rozmawiali o tym ze swoim wielkim nauczycielem. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy. W tym czasie uczniowie podeszli do Jezusa i postawili mu pytanie. Kogo w Królestwie Niebios można uznać za większego od innych? Dlaczego? Dlaczego zadali takie pytanie? Dlaczego chcieli dowiedzieć się, kogo można uznać za większego od innych w Królestwie Niebios? Czy wynikało to z czysto ludzkiej chęci dominowania jedni nad innymi? Czy może po prostu wynikało to z pewnego rodzaju rywalizacji, jaka nieraz miała miejsce wśród jego uczniów? Może to właśnie ta rywalizacja zrodziła to pytanie? Bo przecież w tej grupie byli różni ludzie o różnych charakterach, o różnych temperamentach. Byli w tej grupie przywódcy, a również ci, którzy wykonywali to, co ich przywódcy im kazali. A więc pytanie całkiem normalne, biorąc pod uwagę grupę, jaką tworzyli apostołowie. Bo przecież w każdej grupie jest jakaś hierarchia, jest lider, który wydaje polecenia i są ci, którzy te polecenia wykonują. A idąc tym tokiem myślenia, jeżeli w każdej grupie jest jakaś hierarchia, to oczywistym jest, że i w Królestwie Niebios Musi być ktoś, kto jest większy od innych. Jezus Chrystus chciał, aby Jego odpowiedź głęboko utkwiła w umysłach i sercach Jego uczniów. I nie ograniczył się tylko do słów, do opowiedzenia kolejnej przypowieści, lecz po prostu zawołał dziecko, postawił je przed nimi i przeprowadził wykład na temat wielkości połączony z wizualizacją. I powiedział: zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem, kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. Zaraz. Ale o co chodzi Jezusowi, gdy mówi z taką stanowczością, iż mamy stać się tak jak dzieci? Przecież dzieci w tamtych czasach były ostatnie w hierarchii ważności. A tylko mężczyzna, i to mężczyzna wolny, który nie był niewolnikiem, miał jakiś tam status społeczny. Mamy stać się jak dzieci? Mamy stać się jak dzieci, z którymi nikt się nie liczy? Mamy stać się jak dzieci, których nikt nie traktuje poważnie? A więc co to znaczy być jak dziecko? Być jak dziecko to znaczy bezgranicznie ufać. Bo dzieci, które są kochane, które wyrastają w dobrej, kochającej atmosferze, w dobrej rodzinie, które są kochane przez swoich rodziców, nie mają problemu z zaufaniem. Być jak dziecko oznacza również być w 100% zależnym od innych. Dziecko jest słabe, bezbronne i ciągle potrzebuje opieki i pomocy i wsparcia. Dziecko w końcu wie, że wszystko otrzymuje od kochającego go rodzica. W końcu małe dziecko z zaufaniem i z wielką wiarą prosi o wszystko. I potrafi prosić. A więc stać się jak dziecko, to wierzyć w to, że Bóg jest Ojcem. A jeżeli On jest najpierw naszym Ojcem, to my musimy być tylko i aż Jego dziećmi. Bo w Królestwie Niebieskim wielki jest ten, kto staje się jak dziecko, które w Bogu odnalazło kochającego Ojca. I chociaż w tym brutalnym świecie nikt nie liczy się ze słabszymi, bezbronnymi i z potrzebującymi pomocy, to inaczej, mówi Pan Jezus, ma być wśród was. A zatem, kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. Kto jedno takie dziecko przyjmie w moje imię, mnie przyjmuje. A kto się przyczyni do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. O co tak naprawdę chodzi Chrystusowi, gdy wypowiada to słowa? Jezus w tym fragmencie mówi nie tylko o dzieciach, ale mówi o tych, którzy raczkują w swojej wierze, których wiara nie jest jeszcze mocna, nie jest ugruntowana. Mówi o tych, którzy stawiają pierwsze kroki w swoim naśladowaniu Chrystusa. A przecież o takich jak o dzieci trzeba się szczególnie troszczyć. Trzeba dbać i pielęgnować. I uważać na to, co się robi i co się mówi. By przypadkiem nie być i nie przyczynić się do upadku, do ich upadku. Bo w Królestwie Niebios, mówi Chrystus, wielki jest ten, kto troszczy się o tych, którzy w wierze stawiają pierwsze kroki. A więc troszczmy się o tych, którzy od niedawna trafili do naszej wspólnoty, którzy w wierze robią swoje pierwsze kroki. Dalej czytamy: biada światu z powodu skandali. Nie da się ich uniknąć, lecz biada człowiekowi, który je wywołuje. Jeżeli twoja ręka lub noga przywodzi cię do upadku, odetnij ją i rzuć daleko od siebie. Lepiej, byś dostąpił życia okaleczony kulawy, niż mając ręce i nogi, był wrzucony do wiecznego ognia. Podobnie, jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i rzuć daleko od siebie. Lepiej, byś dostąpił życia jednooki, niż mając dwoje oczu, był rzucony w ogień miejsca wiecznej kary. To trudne słowa. To trudna wypowiedź. Wypowiedź Chrystusa, którą przez wieki trudno było zrozumieć. To wypowiedź Chrystusa, która przez wieki sprawiała czytelnikom wiele problemów. Bo czyżby Chrystus zachęcał nas do samookaleczania? Czy zachęca nas do tego, aby pozbywać się kończyn, które wiodą czy przywodzą nas do upadku? Oczywiście, że nie. A Chrystus celowo w tym tekście, w tym, co mówi, dokonuje pewnego rodzaju przejaskrawienia, przerysowania, żeby uświadomić swoim słuchaczom, a też uświadomić nam, że rozstanie się z grzechem w naszym życiu jest czasami tak samo bolesne, a może i bardziej, jak odcięcie sobie ręki lub wyłupanie sobie oka. Czasami grzech staje się nam tak bliski, tak się do niego przywiązaliśmy, żeby się z nim rozstać raz na zawsze. Trzeba podjąć pewne drastyczne, radykalne kroki. Mam przyjaciela, który od ładnych paru lat jeździ z nami na wyprawy kajakowe w ramach męskiej sprawy. Jakiś czas temu dowiedziałem się, że zmaga się z potężnym problemem alkoholowym. On próbował naprawdę różnych rozwiązań. Chodził na grupy wsparcia, przez jakiś czas udawało mu się nie pić, szukał pomocy u doradców, przez jakiś czas nie pił, później znowu wracał do pijaństwa. Aż w końcu parę miesięcy temu poważnie zaczął rozprawiać się ze swoim grzechem. Poważnie zaczął rozprawiać się z grzechem, którym był związany. Upadł wystarczająco mocno, żeby zrozumieć, że potrzebne są mu w życiu poważne i radykalne cięcia. Wyjechał na pół roku do ośrodka leczenia uzależnień. Wyjechał jako poszukujący człowiek, poszukujący Boga w swoim życiu. A już za kilka tygodni będzie kończył swoją terapię. I mam nadzieję, będzie wracał do swoich bliskich, do swojego domu jako nowonarodzony chrześcijanin, który jest wolny od grzechu, z którym był zżyty, jak z własną ręką. Modlę się o to i was również proszę, abyście się o niego modlili. Bo podjął poważną próbę wyjścia z tak poważnego nałogu, z tak poważnego grzechu. Bo tak naprawdę potrzeba wielkiej pokory i uczciwości wobec siebie i innych, żeby zauważyć grzech w sobie. Trzeba wielkiej odwagi, żeby przyznać się do niego i pracować nad tym, żeby Bóg pomógł go się pozbyć. A gdy tak naprawdę na dobre rozstajemy się z grzechem w naszym życiu, stajemy się zachętą dla innych, dla tych, którzy nas znają i widzą i wiedzą o tym, z czym walczyliśmy, z czym się nie mogliśmy uporać. A gdy się z tym uporamy, dzięki Bożej łaski, jesteśmy dla nich zachętą i inspiracją. A jak praktycznie mamy to zrobić? Jak praktycznie w taki brutalny, radykalny sposób rozstać się z grzechem? Jak rozstać się na dobre z tym, co mnie zniewala, a co Biblia nazywa grzechem? Przede wszystkim musimy nazwać rzeczy po imieniu. Nazwać grzech grzechem, a nie słabością, czy jakąś skłonnością złą, czy chorobą. Musisz zrozumieć, że grzech niszczy twoje relacje z Bogiem i grzech oddziela cię od Boga. Niszczy nie tylko twoje relacje z Bogiem, ale niszczy też relacje w rodzinie. Niszczy relacje z przyjaciółmi. A więc co powinieneś zrobić? Powinieneś wyznać ten grzech Bogu i prosić Go o przebaczenie. Musisz podjąć poważną walkę. I może tak jak mój przyjaciel powinieneś wyjechać na kilka miesięcy do ośrodka odwykowego, aby na dobre rozstać się z alkoholem, ze swoim nałogiem. A może powinieneś przyjść do poradni rodzinnej Tomy i spotkać się z jednym z doradców, aby poradzić sobie z niekontrolowanymi wybuchami gniewu. A może powinieneś zablokować pewne strony w internecie, bo nie radzisz sobie z czystością w swoim życiu. Cokolwiek by to było. I niezależnie od rodzaju grzechu, który nas dotyka, w praktyce musi to wyglądać tak, że ty podejmujesz radykalne działania. Działania, które często są niewygodne, które bolą i sporo kosztują, ale które prowadzą do zerwania z grzechem raz na zawsze. Dlatego w Królestwie Niebieskim wielki jest ten, kto jest surowy wobec własnych grzechów i z pomocą Boga się z nimi rozprawia. My jednak, jako ludzie, czasami robimy dokładnie odwrotnie. Bo jesteśmy łaskawi dla swoich grzechów, dla swoich upadków, a jesteśmy surowi dla innych. Dla tych, którym noga się potknęła, którzy upadli, którzy zgrzeszyli. Dlatego Jezus opowiedział jeszcze jedną przypowieść. Jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek posiada 100 owiec i zbłądzi jedna z nich, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? I jeśli uda mu się ją znaleźć, to zapewniam was, cieszy się z niej bardziej niż 99 tych, które nie zbłądziły. Tak też nie jest wolą waszego Ojca w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tym razem to Jezus Chrystus zadaje uczniom pytania. Jak wam się wydaje? Jak ma postąpić człowiek, który stracił jedną owcę? Okazuje się, że prawdziwa wielkość ma więcej wspólnego nie tylko z właściwym nastawieniem do swoich grzechów i słabości, ale z naszą postawą do grzechów i słabości innych. Bo czasami, i musimy się do tego przyznać, często nie widzimy belki w swoim oku, a dostrzegamy źdźbło w oku swojego bliźniego, swojego brata. Często jesteśmy łaskawi w stosunku do swoich upadków i swoich grzechów, a z wszelką stanowczością napominamy i krytycznie patrzymy na tych, którym noga się potknęła, którzy upadli. Zazwyczaj, kiedy słyszymy tą przypowieść, to myślimy o tych wszystkich zgubionych grzesznikach, którzy nie poznali Jezusa i o tym, jak Jezus jako dobry pasterz idzie za nimi, aby ich na nowo pozyskać. I w takim też znaczeniu tą przypowieść pojawia się i opowiada Ewangelista Łukasz. Mateusz jednak opowiada ją w innym kontekście. Nie grzeszników, którzy nigdy nie znali i nie poznali Jezusa, ale tych słabych, słabych wierzy, tych małych, którzy kiedyś uwierzyli, którzy kiedyś oddali swoje życie Jezusowi i gdzieś się w życiu pogubili. Bo często zdarza się tak, że ktoś oddaje swoje życie Jezusowi i robi to naprawdę szczerze, robi to uczciwie, dołącza do społeczności wiernych, do kościoła, do wspólnoty, dołącza do wspólnoty, a po jakimś czasie z powodu jakichś błędnych wyborów odchodzi. Co wtedy robi Jezus? Jezus jako dobry pasterz idzie szukać zgubionej owcy. A co my robimy? Z tym bywa różnie. Czasami po prostu nam się nie chce. Albo czasami czujemy tak wielką niechęć do tych, którzy upadli. Jak oni mogli? Przecież są wierzący. Jak on mógł tak postąpić? Przecież na nowo się narodził. Jak ona mogła to zrobić? Jak ona mogła mówić źle o innych? Przecież jest chrześcijanką. My czasami jesteśmy bardziej łaskawi dla tych, którzy nigdy nie poznali Chrystusa, niż dla tych, którzy go poznali, jak gdzieś się w życiu pogubili. Pogubili się i odeszli od wspólnoty. Czasami jest tak, że całą swoją energię tracimy na poznaniu nowych znajomych, których chcemy opowiedzieć o Chrystusie, a zapominamy o tych, którzy pogubili się w swoim życiu. A przecież należy robić jedno i drugie. Należy dzielić się Ewangelią z tymi, którzy nigdy o niej nie słyszeli. Ale należy również pamiętać o tych, którzy byli we wspólnocie, a gdzieś się w życiu pogubili. Bo w Królestwie Niebieskim wielki jest ten, kto naśladując Boga szuka tych, którzy się gdzieś w życiu pogubili. Gdy myślałem o tej przypowieści, szukałem odpowiedniej ilustracji, która dobrze zilustrowałaby tą przypowieść, tą prawdę, o której mówi Chrystus w Ewangelii Mateusza. I przypomniała mi się historia, prawdziwa historia pewnego pastora, o której czytałem w książce Miłość, Przebaczenie i Akceptacja. Ów pastor pewną sobotę, sobotni wieczór odbiera telefon. Odebrał i w słuchawce usłyszał znajomy głos kaznodziei, który był powodem wielkiego skandalu obyczajowego w mieście, w którym służył. Bardzo poważnie upadł. Stracił swoją rodzinę, stracił swoją służbę. Jego kościół prawie się rozpadł, a wielu ludzi odeszło do innych kościołów, a niektórzy odeszli w ogóle od Boga. Zadzwonił skruszony, by zapytać się, czy może wraz z żoną przyjść na nabożeństwo, bo brak mu kościoła, bo chciałby przyjść, pomodlić się, posłuchać kazania. Powiedział też, że dzwoni, by zapytać, bo próbował odwiedzić kilka różnych kościołów w mieście i za każdym razem proszono go, by wyszedł. Ostatnio mówił drżącym głosem, że z zakazalnicy poproszono nas, żebyśmy wyszli z kościoła. Gdy tak mu opowiadał, iż u drzwi innych kościołów czekali na niego pastorzy, którzy dowiedzieli się, że ma przyjść i prosili, byśmy nie wchodzili do środka, bo mogłoby to wywołać zamieszanie. Ten pastor, który tego wszystkiego słuchał, powiedział mu: przyjdź, a jutro w niedzielny poranek osobiście przywitam cię przy drzwiach. Tak to się stało. Ten człowiek przyszedł i został dobrze przyjęty. Następnego dnia, od samego rana, pastor otrzymywał całą serię telefonów od rozgniewanych przywódców kościelnych. Od przywódców kościelnych całego miasta. Z zapytaniem, czy wiesz, co on zrobił? Jak możesz takie śmieci przyjmować do kościoła? Wówczas on odpowiedział: czy byłeś kiedyś w parku w naszym mieście? A wiesz, na czym on został założony? Na wysypisku śmieci. I kontynuował: jeśli to potrafi zrobić człowiek ze zwykłymi śmieciami, to co może uczynić Bóg z tymi, których uważamy za śmieci? Nasza wielkość wyraża się w tym, że naśladujemy wielkiego Boga, który wciąż szuka słabych i pogubionych. Jeżeli chcesz być wielki w Królestwie Niebios, on również zaprasza ciebie, abyś szukał tych, którzy gdzieś się w życiu pogubili.